Liberalne państwo prawa traci swoją niewinność w zderzeniu z fenomenem scjentologii. Dopóki debata toczy się na poziomie abstrakcji o wolności sumienia czy neutralności światopoglądowej, wszystko brzmi elegancko. Rzeczywistość skrzeczy jednak wtedy, gdy do urzędowych drzwi puka podmiot operujący językiem sakrum, lecz sprzedający procedury z gracją agresywnej firmy szkoleniowej. Państwo staje przed dylematem, którego instynktownie unika, bowiem każde słowo grozi oskarżeniem o klerykalizm bądź antyreligijną przemoc. Pojawia się zjawisko religii korporacyjnej, w której organizacja o strukturze biznesowej korzysta z przywilejów należnych związkom wyznaniowym. Scjentologia nie mówi uklęknij, lecz odblokuj swój potencjał, oferując model subskrypcyjny sakrum. Dostęp do kolejnych etapów wtajemniczenia jest uzależniony od regularnych opłat. To nie jest klasyczna kontemplacja, lecz swoista księgowość absolutu, w której wierny staje się klientem, a liturgia produktem. W polskich realiach problem jest palący, ponieważ scjentologia nie widnieje w oficjalnym rejestrze kościołów prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek o wpis z 1993 roku upadł z powodu braków formalnych. Państwo zachowuje wstrzemięźliwość, co tworzy fascynującą próżnię prawną. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność religii, ale dopuszcza jej ograniczenie ustawą, gdy w grę wchodzi ochrona moralności lub praw innych osób. Sytuacja ta tworzy asymetrię informacyjną, w której organizacja posiada znacznie większą wiedzę o kosztach i skutkach procesu niż osoba szukająca pomocy. Jak chronić wolność, nie chroniąc jednocześnie systemowej przemocy? To pytanie pozostaje otwarte. Polska ścieżka, oparta na braku rejestracji przy jednoczesnej tolerancji prywatnych przekonań, pozostaje kruchym kompromisem w świecie, gdzie sakrum coraz częściej przywdziewa garnitur korporacji. Konstytucja w swoim artykule 53 kreśli horyzont wolności sumienia z rozmachem godnym tradycji liberalnych. Jednakże ta sama norma stawia barierę. Uzewnętrznianie religii może zostać ograniczone, gdy staje się to niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa państwa lub praw innych osób. Państwo nie ma kompetencji do zaglądania obywatelowi w metafizyczną kieszeń duszy. Urzędnik nie jest od tego, by orzekać, czy tetan faktycznie istnieje, czy jest owocem wyobraźni autora science fiction. Rzeczpospolita nie powinna urządzać konkursu na religie dostojne czy śmieszne. Niemniej jednak państwo ma obowiązek badać realne skutki społeczne praktyk, które pod religijnym szyldem mogą naruszać zdrowie lub majątek jednostek. Przywilej instytucjonalny jest konstrukcją prawa publicznego, a to rządzi się twardymi regułami odpowiedzialności. Scjentologia komplikuje ten problem, ponieważ jej geneza nie ma nic wspólnego z klasyczną wspólnotą religijną. U jej zarania stała dianetyka, czyli system quasi-terapeutyczny obiecujący usuwanie cierpienia poprzez rozładowywanie engramów. Dopiero później, w obliczu sporów z instytucjami medycznymi, system przybrał formę religijną. Ten historyczny ruch od terapii do religii ma znaczenie fundamentalne, gdyż czyni z religii swoisty pancerz regulacyjny. Nowoczesność pokazała, że władza potrafi przybrać uwodzicielskie maski. Władza przychodzi dziś w języku rozwoju, coachingu i duchowości, szepcząc odblokuj swój potencjał. To czyni ją trudniejszą do zidentyfikowania. Dzisiejsza dominacja nad jednostką rzadko krzyczy, znacznie częściej sprzedaje bilet na ekscytujący świat całkowicie wolnych, budując zależność w białych rękawiczkach. Nie słyszymy o winie, lecz o nieoczyszczeniu. Nie o haraczu, lecz o inwestowaniu w siebie. To usypia czujność nawet osób wykształconych. Najskuteczniejsza podległość nie zawsze potrzebuje łańcuchów, czasem wystarczy jej odpowiednio skrojona obietnica. Współczesny paradygmat naukowy w żaden sposób nie potwierdza teorii engramu w formie, w jakiej przedstawił ją Hubbard. Scjentologiczny monokauzalizm jest epistemicznie podejrzany i służy uproszczeniu rzeczywistości, prowadząc do konkretnej kasy. Prawdziwy skandal bierze swój początek w bezwzględnej aplikacji ekonomicznej oraz dyscyplinarnej. Gdy organizacja sprowadza całą kosmologię do roli mapy płatnych poziomów, system wpisuje sakrum w model subskrypcyjny. Znamiennym narzędziem tego systemu jest audytowanie, czyli praktyka łącząca cechy spowiedzi, psychoterapii i przesłuchania. Pre-clear, czyli osoba na drodze do oczyszczenia, trzyma metalowe elektrody podłączone do urządzenia zwanego emetrem. Audytor prowadzi go przez labirynt pytań, zmuszając do przeżywania bolesnych epizodów z przeszłości. Cała procedura ma na celu głęboką penetrację psychiki pod pozorem technicznego pomiaru. Z punktu widzenia etycznego najważniejszy jest fakt, że audytowanie produkuje niezwykle wrażliwy materiał biograficzny. W klasycznej psychoterapii taki materiał podlega rygorom tajemnicy zawodowej, natomiast w spowiedzi katolickiej chroni go absolutny sekret. Tutaj mamy do czynienia z archiwizacją podatności człowieka, gdzie intymność zostaje zamieniona w zbiór danych dostępny dla struktur. Emetr pełni rolę rekwizytu o ogromnej sile symbolicznej, nadając rytuałowi pozór obiektywnego pomiaru. Amerykańskie postępowania dotyczące tego urządzenia doprowadziły do sądowych ograniczeń, wskazując, że nie posiada ono żadnej wartości medycznej. Orzeczenia nakazywały informowanie użytkowników, iż maszyna nie służy do leczenia chorób. Maszyna nadaje interpretacji audytora aurę niepodważalnego faktu, sprawiając, że subiektywna sugestia wygląda jak obiektywna odpowiedź ludzkiego ciała. Slogan głoszący, że Emetr nigdy się nie myli, jest jednocześnie komiczny oraz przerażający. Groźny, gdyż człowiek poddany tej procedurze zaczyna wierzyć, że nie posiada już przed systemem żadnej sfery prywatności. Kontrola bezpieczeństwa stanowi najostrzejszy przykład przesunięcia akcentu od duchowej pomocy ku brutalnej dyscyplinie. Pytania o przestępstwa czy lojalność budują strukturę przesłuchania, która potrafi być psychologicznie dewastująca. Jeżeli organizacja trwale przechowuje dokumentację takich sesji, ryzyko szantażu przestaje być literackim ornamentem, stając się racjonalnym wnioskiem z samej struktury procesu. Wolność religijna nie powinna chronić produkcji teczek na duszę. Demokratyczne państwo nie może zakazać działalności grupy tylko dlatego, że jej doktryna wydaje się większości dziwna. Może jednak i powinno reagować na konkretne praktyki naruszające prawa jednostki, takie jak oszustwa finansowe czy systemowe nękanie krytyków. To tutaj przebiega najtrudniejsza linia demarkacyjna, gdzie prawo musi oddzielić metafizykę od kodeksu karnego. Nie wolno chronić przemocy tylko dlatego, że przyszła w liturgicznym kapeluszu. Scjentologia zmusza prawników do precyzji, której brakuje w rozemocjonowanej debacie publicznej. Nie wystarczy rzucić hasło o sekcie i żądać zakazu, ani uznać, że etykieta religii czyni organizację nietykalną. Odpowiedzialny paradygmat powinien zakładać, że wolność przekonań jest szeroka, ale przywilej instytucjonalny pozostaje warunkowy. W polskim kontekście pytanie o przywileje ma wymiar ekonomiczno-społeczny. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje pytanie, czy państwo posiada instrumenty pozwalające odróżnić autentyczną grupę religijną od przedsiębiorstwa psychomanipulacyjnego. Współczesne religioznawstwo ostrzega przed automatycznym utożsamianiem małych wspólnot z patologią, ale istnieje drugi błąd, równie szkodliwy. To jest akademicka grzeczność wobec organizacji, które cynicznie wykorzystują język wolności, by neutralizować merytoryczną krytykę. Prace badaczy takich jak Steven Hassan pozwalają dostrzec, kiedy spowiedź przestaje być sakramentem, a staje się narzędziem totalnego podporządkowania. Polityka disconnect, czyli systemowe zachęcanie do zrywania więzi z osobami krytycznymi, jest zjawiskiem niepokojącym, gdyż uderza w podstawowe komórki społeczne. Organizacja wprowadza własną jurysdykcję nad relacjami osobistymi, budując mur między adeptem a światem zewnętrznym. Scjentologia staje się dla nowoczesnego państwa lustrem, w którym odbija się cena naszej naiwności wobec obietnic totalnego wyzwolenia. Pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze odróżnić autentyczne poszukiwanie transcendencji od chłodnej księgowości absolutu, w której zbawienie jest jedynie kolejną pozycją w cenniku. Czy w świecie wiecznej zmienności staniemy się strażnikami własnej wolności, czy też dobrowolnie oddamy ją w zamian za złudną pewność techniczną?